Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja oraz przybyłego naszego studia gościa. Dzisiaj jest nim ksiądz dr Andrzej Pryba, misjonarz Świętej Rodziny, adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczęść Boże, księże profesorze.
Proszę, witam bardzo serdecznie.
Dzisiaj chcemy mówić o Eucharystii, ale o Eucharystii, która jest źródłem życia, źródłem i mocą małżeństwa i rodziny. To jest ten początek, gdzie rodzina bierze swój początek, gdzie zawiązuje się małżeństwo. Teraz jest piękną tradycją, że wszystkie sakramenty małżeństwa są błogosławione właśnie podczas Eucharystii. Jest to piękna tradycja i myślę, że zwyczaj godny naśladowania.
Tak, na pewno tak. Jednakowoż można tak powiedzieć, że przyjęło się to tutaj w naszej polskiej rzeczywistości, bo wystarczy przesunąć się nieco bardziej na zachód. Kiedy miałem okazję posługiwać chociażby w parafiach niemieckich, to niekoniecznie akurat takie rozumienie właśnie jest jak u nas tej rzeczywistości, że oddzielnie prosi się o błogosławieństwo sakramentalne małżonków. Ale idea i myśl jest właśnie znakomita i jest tutaj niezwykła głębia teologiczna właśnie w tym, żeby łączyć te dwie rzeczywistości. Zresztą, kiedy przyjrzymy się dokumentom Kościoła, nauczaniu papieskiemu, czy to błogosławionego Jana Pawła II, czy obecnego papieża Benedykta XVI, to nauczanie rzeczywiście mocno potwierdza tę prawdę. Dlaczego? Dlatego, że mamy tu do czynienia właśnie z sakramentem miłości. Sakramentem miłości, a czy sakrament małżeństwa nie jest sakramentem miłości również? Sakrament Eucharystii jest sakramentem miłości. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie Jezus ofiarował się na krzyżu za ludzkość. Nawet papież Benedykt XVI używa takiego pojęcia, mamy tu do czynienia ze swoistego rodzaju zaślubinami. Zaślubinami z ludzkością. Sakrament małżeństwa jest też przecież formą zaślubin ich jako małżonków, wzajemnego oddania się sobie. Co więcej, kiedy sięgniemy do teologii Pawłowej, to możemy powiedzieć, Jezus Chrystus tak bardzo umiłował Kościół, że ofiarował się za Kościół, czyli on oblubieniec, ona oblubienica, Kościół, ofiarował się za Kościół, prawda? Z miłości dał siebie, po to, by Kościół miał życie.
Również podczas zawierania sakramentu małżeństwa, małżonkowie również dają sobie siebie.
Dają
przed
sobie
ołtarzem
siebie,
i przy ołtarzu.
Tak jest, dają sobie siebie. Ofiarowują się sobie nawzajem. Dają siebie i przyjmują siebie, prawda? Jest to dar osobowy, prawda? Jedna strona ofiarowuje siebie, tym samym chcę powiedzieć również, ja panuję nad sobą, ja panuję nad swoimi różnymi skłonnościami, ofiaruję ci siebie i proszę o przyjęcie mnie. I druga strona mówi, tak, ja również chcę ci ofiarować się tobie i ciebie również przyjąć. Prawda? Czyli mamy do czynienia z tą logiką daru osób. I sięgamy tutaj oczywiście też do Eucharystii, prawda? Bo czy tu nie mamy do czynienia z tą niezwykłą miłością osoby Jezusa Chrystusa? Tak.
Czy nie można, proszę księdza, ryzykować stwierdzenia, że małżeństwo i życie rodzinne jest eucharystiocentryczne?
Tak, co więcej, myślę, że powinno się czynić życie małżeńskie i rodzinne Eucharystią. I ono właśnie na wzór Eucharystii powinno się urzeczywistniać w konkrecie życia.
Małżeństwo i rodzina związane ze mszą świętą. Najpierw sam sakrament małżeński przeżywany podczas liturgii eucharystycznej. Potem kolejne fakty i wydarzenia z pięknego rozwoju małżeństwa, które przeradza się za chwilę w rodzinę już. Czyli znowuż sakrament chrztu świętego, kolejne kolejnych dzieci, które pojawiają się. Sakrament Komunii Świętej, znowuż Eucharystia. Potem jubileusze, sakramenty bierzmowania. Wszystkie sakramenty, które w rodzinie się dokonują, są wiązane niejako z Eucharystią. Dlaczego to jest tak ważne i istotne?
Dlatego, że właśnie Eucharystia daje moc. Daje siłę, jest siłą i mocą do tego, żeby duchowo mogli rozwijać się, zresztą poszczególni ludzie, ale kiedy rozważamy prawdę sakramentu małżeństwa, to właśnie i małżonkowie, dążąc do świętości w tej codzienności, oni siłę muszą brać skądś, skąd? Czerpią ją z sakramentu małżeństwa, ale również jasnym jest, że czerpią ją również z Eucharystii, która daje tę niezwykłą siłę i niezwykłą moc. Ona jest centrum. Eucharystia jest centrum życia chrześcijańskiego. To wokół Eucharystii spotykamy się. Każda, zresztą dla nas jest czymś oczywistym, winno być przynajmniej czymś oczywistym, że każda niedziela to właśnie spotkanie na Eucharystii. Jeśli żyją, jeśli myślimy tu o małżonkach i myślimy tutaj o całej rodzinie, no to właśnie małżonkowie i cała rodzina winna pragnąć i winna to potem realizować konsekwentnie, spotykać się każdą niedzielę na Eucharystii, która będzie centrum ich życia. To właśnie tutaj będą chcieli umocnić się na tej drodze życia duchowego. Tu będą chcieli również ubogacić się w wierze, pogłębić swoją wiarę. To przecież wiara rodzi się ze słuchania Bożego Słowa, to tam przecież chcą rozważać Boże Słowo. Chcą wsłuchiwać się w to Boże Słowo. To Boże Słowo ma ich formować. Prawda? Mają przecież dalej dzielić się tym słowem, które usłyszą. Dzielić, umacniać się w wierze. Jakże niezwykle istotnym i ważnym jest, żeby też i cała rodzina trafiła do świątyni pańskiej na przeżywanie Eucharystii. I dalej, w dalszej części, liturgia eucharystyczna i ta komunia, a tam mówimy komunia święta, przystąpić do stołu pańskiego, do komunii świętej. Tak, więc musimy być przygotowani do tego, żeby być w komunii z Jezusem. Powinniśmy być w komunii, prawda, wcześniej z Bogiem, z drugim człowiekiem, prawda?
Często troski dnia codziennego, rytm życia, rytm świata potrafi gdzieś przykryć nadprzyrodzony wymiar życia i nadprzyrodzony wymiar człowieka. Gdyby nie sakramenty, czy moglibyśmy odkopać się w tej ziemskości?
Byłoby bardzo trudno. Sakrament, znak widzialny, niewidzialnej łaski, prawda? On dotyka tej rzeczywistości. My jesteśmy ludźmi, prawda? Człowiek to nie duch, to duch ucieleśniony, ciało uduchowione. I potrzebuje też tego wymiaru, prawda, tego zewnętrznego, cielesnego, materialnego i sakrament jest też taką rzeczywistością, prawda, która niesie właśnie, jest bliska człowiekowi przez ten pewien konkretny znak, może człowiek zrozumieć pewne prawdy, które się kryją za tym znakiem, prawda, które odnoszą się do prawd niewidzialnych, duchowych, prawda, i to pomaga człowiekowi zbliżyć się do Boga, który jest świętością, do Boga, który jest nieogarniony dla nas, ale ta rzeczywistość niezwykle będzie człowieka zbliżała, jeśli ten człowiek tylko tego pragnie, jeśli tylko będzie się otwierał na tę rzeczywistość, bo przecież Bóg pochyla się nad człowiekiem, Bóg przychodzi do człowieka, możemy powiedzieć, w niezwykle prostych znakach, chociażby ten znak chleba, prawda, znak chleba. Przecież każdy z nas potrzebuje chleba, żeby pożywić się. No i właśnie w tym prostym, zwykłym znaku Bóg przychodzi do człowieka, staje się, on prawdziwie jest obecny w tym znaku chleba. Coś niesamowitego. Człowiek potrzebuje umocnienia dla swojej duszy. Eucharystia jest takim właśnie umocnieniem, jest pokarmem dla duszy. Człowiek właśnie winien pamiętać nie tylko o rzeczywistości tej zewnętrznej, materialnej, zmysłowej, ale winien też zatroszczyć się o rzeczywistość duchową. Rzeczywistość duchową. Bóg objawienia pokazuje nam, którą drogą iść. jaki jest cel. On sam o sobie mówi. Dalej możemy go poznawać na kartach Pisma Świętego, Nowego Testamentu. Możemy poznawać osobę Bożego Syna. Możemy poznawać właśnie tę jego wielką miłość, która urzeczywistnia się i ukonkretnia podczas każdej Eucharystii.
Rodzice mają obowiązek do przekazania dzieciom prawdy o życiu. Ta prawda musi być pełna przekazana. Również jej wymiar, aspekt życia duchowy, wewnętrzny, również rodzice mają obowiązek przekazać dzieciom wiarę w Pana Boga.
Oczywiście, że tak. Świetnie o tym pisał Jan Paweł II, Familiaris Consortio, dokument, którego właśnie w tym roku obchodzimy 30. rocznicę wydania. Rodzina jest właśnie tą rzeczywistością ewangelizującą. Ona ma być ewangelizowana, ale jest również rzeczywistość ewangelizująca.
Rodzina nie tylko rzeczywistość eucharystocentryczna, ale również i ewangelizująca.
Bezwzględnie tak, bo
rodzina, środowisko, które dzieli się słowem, ewangelią, dobrą nowiną.
Dzieli się swoją wiarą. Dzieli się doświadczeniem swojej wiary. To jest czymś nieodzownym, by rodzice dali świadectwo swojej wiary. Nie trzeba wiele, myślę, o tym mówić w stosunku do dzieci. Nieraz rodzice mówią, no ty musisz to tak i tak, prawda? I pewne instrukcje dają. Ale myślę, że bardziej będzie przemawiało świadectwo życia. Nie tyle mówić, że no w niedzielę trzeba by było pójść do kościoła, zatrzymać się na modlitwie, wejść w rozważanie Słowa Bożego. Jeżeli będą chodzili na Eucharystię, jeżeli będą uczestniczyli w Eucharystii, jeżeli będą wchodzić w te wielkie tajemnice Boże, to czymś naturalnym jest, że te prawdy stają się bliskie dla ich dzieci. One w tym duchu będą wzrastać. I jeśli w rodzinie będą się modlili, małżonkowie się modlą, widzą dzieci, że rodzice się modlą, jest to znak, jest to znowu konkretny przykład, że to jest czymś wartościowym, jest to czymś dobrym, zwłaszcza jeśli jeszcze za tym idzie postawa życia, miłości, życzliwości, serdeczności, zrozumienia, dialogu, czyli to potwierdza te prawdy, którymi żyją oni na poziomie religijnym, prawda? Bo można też i wejść w tę rzeczywistość w sposób nieco wypaczony, prawda? Można by być w kościele, a z drugiej strony, ja przypominam sobie taką wypowiedź z takiego pewnego spotkania duszpasterskiego w ramach odwiedzin duszpasterskich w jednej z podwarszawskich miejscowości. Spotykam pewną osobę, rozmawiamy, jak wygląda sprawa życia wiary. Ta osoba mi mówi, że ona za bardzo, to ona tak do kościoła, to ona nie chodzi. Tak mówi szczerze, tak uczciwie. I powiada dalej, myśl jej jest następująca. Moje sąsiadki chodzą, ale tak naprawdę, proszę ojca, jedna drugą by w łyżce wody utopiła. Oczywiście pani chciała nieco wytłumaczyć, dlaczego nie chodzi. To wyglądałoby na to, że jakoby ci, którzy chodzą, raczej nie są lepsi, ale gorsi. Aczkolwiek i bywa nieraz i tak, że ktoś i uczęszcza do kościoła, praktykuje, ale de facto niekoniecznie musi mieć to przełożenie również też na życie, w konkrecie życia, prawda? Czy na jego życie miłości, na jego relacje z innymi. A będzie to miało miejsce wtedy, gdy będzie to autentyczne, gdy to nie będzie tylko forma zewnętrzna, to nie będzie to kwestia idei, ale będzie to czymś głębokim, autentycznym, będzie to spotkaniem z żywym Bogiem, osobowym Bogiem, z Jezusem Chrystusem, Bogiem Trójcy Jedynym. Tak, to będzie, jeśli to jest autentyczne, jeśli to jest prawdziwe, to spotkanie z Bogiem, to zbliżenie się Boga, pozwolenie Panu Bogu zbliżyć się do człowieka, bo to On ciągle wychodzi jako pierwszy, sprawia, że człowiek się zmienia, że staje się lepszy, że to staje się faktem. To Duch Boży usposabia człowieka do tego, żeby takie życie wiódł, życie ludzi wiary, tak jak to było w pierwszym kościele, prawda? Jak mówiono o chrześcijanach jako o świętych.
Ale to życie jest również życiem ogromnego trudu i wytężonej, mozolnej pracy, aby współpracując z Panem Bogiem trwać w Jego łasce, w łasce uświęcającej. To wymaga dużej determinacji ze strony rodziców, dużej dyscypliny również i dyscyplinowania swoich pociech, ale również i siebie, bo droga do Eucharystii wiedzie zawsze, do sakramentu Eucharystii wiedzie przez sakrament pojednania, przez konfesjonał i chyba tu też jest taki element dyscyplinujący i regulujący relacje rodzinne i życie rodzinne.
Tak jest, na pewno. Żeby jednoczyć się z Jezusem Chrystusem w Eucharystii, człowiek musi być w stanie łaski uświęcającej. Jeśli nie jest w stanie łaski uświęcającej, nie powinien przystąpić do stołu pańskiego. Jeśli jest w stanie grzechu ciężkiego. Czyli wcześniej potrzeba sakramentalnej spowiedzi. I na pewno tutaj znowu sakramentalna spowiedź jako ta forma przygotowania się do spotkania z Jezusem, bycia jedno, bycia w komunii z Jezusem Chrystusem, ona myślę, że pełni też taki, jest takim narzędziem pedagogicznym, też edukacyjnym, formującym bo i wymagającym. Tak, ojciec wspomniał, słuszna uwaga, i wymagającym, bo mobilizującym też mobilizującym do tego, że nie wolno mi się poddawać. Bóg jest pełen miłości, Bóg jest pełen miłosierdzia. Ja powstaję, ja nie mogę pozostać w tym samym miejscu mojego upadku. Chcę wstawać, chcę zaczynać od nowa, chcę przychodzić do Bożego miłosierdzia, chcę prosić Go o tę Jego wielką łaskę, Jego wielką miłość. Ale myślę też, że to doświadczenie winno być doświadczeniem małżeńsko-rodzinnym. Tak to powinno wyglądać, że małżonkowie wcześniej, przygotowując się do sakramentu pokuty, potrafią powiedzieć sobie: przepraszam. Słuchaj, to czy tamto nam nie wyszło. Też i znowu przykład takich postaw jest niezwykle ważny, kiedy dzieci widzą, że mogło być, bo to nie jest czymś nadzwyczajnym, że niekiedy są jakieś nieporozumienia w domu. No, to się zdarza, prawda? Ten myśli tak, a ta osoba myśli tak i teraz dochodzi do jakiegoś pewnego nieporozumienia.
Czyli,
prawda? Ale ważnym jest, żeby teraz dalej, żeby ludzie potrafili podjąć pewną refleksję i wyciągnąć konkretne wnioski. Przygotowanie się do sakramentu pokuty właśnie ono daje taką szansę na to, żeby uczynić rachunek sumienia, no również odnoszący się do konkretu życia małżeńsko-rodzinnego.
Czyli szczerość w relacjach do Pana Boga i do drugiego człowieka.
Oczywiście.
Do męża, do żony, do dziecka,
tak
do syna, do córki.
Tak jest, tak
czy
jest.
Też do rodziców, bo rodzina to nie tylko są dwa pokolenia, ale
tak, może,
to jest
oczywiście
całe bogactwo.
Dokładnie tak.
Z etapów życia ludzkiego. Eucharystia źródłem i mocą małżeństwa i rodziny to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych z naszym gościem, z księdzem doktorem Andrzejem Prybą, misjonarzem świętej rodziny. Zapraszamy również Państwa do wspólnych rozmów, czym życie rodzinne byłoby albo co daje, jak ubogaca Eucharystia Wasze życie rodzinne, drodzy Państwo. Z tym pytaniem zwracamy się dzisiaj również do Was. Podajemy numery telefonów do studia w Toruniu 56 657 0011, 56 657 0012. Słuchacze, widzowie z zagranicy wybierają również 56 657 0013 i 56 657 0014. Wcześniej numer kierunkowy w Europie 48 56, a zza oceanu 11. Eucharystia źródłem i mocą małżeństwa i rodziny. To jest ten punkt centralny życia. Święta wokół Eucharystii. Rocznice, najpierw jest stół eucharystyczny, potem jest stół domowy, a Eucharystia to zarówno stół słowa, jak i stół ofiary. Na tym stole ofiarnym małżonkowie najprzód narzeczeni składają swoją historię, ofiarują Panu Bogu i sobie nawzajem, ale nade wszystko ofiarują historię, teraźniejszość i przyszłość. I potem do tego ołtarza wciąż powracają, przeżywając kolejne wydarzenia z życia już swojej rodziny, ale i małżeństwa również.
Bardzo ciekawą refleksję snuł w jednej ze swoich książek ojciec Kazimierz Lubowicki, Oblat. Książka niedużych rozmiarów, pewnie to nakład już wyczerpany, Życie małżeńskie uczynić Eucharystią, taki jest tytuł tejże książeczki. mówił o tym, zwracał uwagę, pisał, jak ważnym jest, żeby małżonkowie chcieli razem przychodzić i porównywał. To mi się nie bardzo, bardzo podobało. Niezwykle trafne porównanie jest. Mówi to tak jak te akolitki. Prawda? Procesjonalne wejście, krzyż, Jezus Chrystus i akolitki, czyli te świece. I one mówi, jedna z przodu, druga z tyłu. One idą tuż przy krzyżu i razem idą. Słusznie. Małżonkowie właśnie mają iść razem do kościoła, razem na przeżywanie Eucharystii, prawda? Razem mają uczestniczyć w tym. Dalej. Znowu tak przygląda się tej świecy, która jest postawiona na ołtarzu. Oczywiście mówimy o świecy prawdziwej, z wosku. Kiedy powiada, zapalimy tę świecę, to ona po godzinie, po liturgii, mówi, już nie jest taka sama. Ona się zmienia. I mówi, tak, masz wyjść zmieniony po tym spotkaniu. Masz wyjść inny, ty nie możesz wyjść taki sam. Ty masz wyjść inny, ty masz wyjść lepszy, ty masz wyjść ubogacony z tego spotkania. Myślę, że bardzo trafne, dobre spostrzeżenie, a wyjdą lepszymi, jeśli właśnie wejdą w przeżywanie tej liturgii, jeśli wejdą właśnie w słuchanie słowa, prawda? Jeśli otworzą się na dar Eucharystii, na ciało pańskie.
I otworzą się jak księga słowa również na Pana Boga, na to, co z tej księgi emanuje. Dlatego razem, a nie osobno, w miarę możliwości. Wiadomo, są etapy w życiu rodziny.
Oczywiście, że
nieraz obowiązki, praca i tak dalej.
Mogą, ale jeśli są tylko możliwości, prawda, takie, to warto o to zabiegać, nie chcę powiedzieć walczyć, ale zabiegać o to, żeby właśnie wspólnie dotrzeć do świątyni na przeżywanie liturgii.
Eucharystia źródłem i mocą. Eucharystia umacnia, często kiedy jest też lekiem na pewne kryzysy w małżeństwie, w rodzinie, problemy.
Jest. Myślę sobie tak, dobrze by było, bo jeszcze kiedy przyjmujemy, jesteśmy na Eucharystii, przeżywamy Eucharystię, ale myślę sobie też, jest jeszcze jedna forma, którą warto polecić, którą też dokumenty Kościoła przecież polecają, mianowicie adoracja Najświętszego Sakramentu. Żeby zatrzymać się przed Najświętszym Sakramentem, wpatrzyć się w Niego, otworzyć się przed Nim, oddać Jemu cześć. Niekiedy jest też tak, że różne stany ducha człowiek ma. Nie zawsze jest tak, że jest szczęśliwy, że jest pełen radości. Nieraz przeżywa się, jak ojciec wspomniał, i kryzysy. Nieraz coś złego się wydarzy. To właśnie to spojrzenie na Jezusa, to bycie blisko Niego, to otwarcie serca, to wyrażenie tego wszystkiego, co w człowieku jest, co ja czuję, co ja przeżywam. Niesamowicie istotne i jest to niezwykle pomocne. Może na początku człowiek jeszcze tego nie odczuwa, bo to jest tak, nie wszystko się od razu odczuwa. Jednakowoż Bóg dotyka człowieka, leczy go. Jeśli człowiek pozwoli się Jemu dotknąć i zaprosi go, wielu rzeczy po prostu człowiek może do końca nie rozumie. Wiele z tych spraw, które przeżywa, go przerastają. A właśnie to spotkanie z Jezusem w Eucharystii, w słowie, przyjęciu, w adoracji jest takim dla człowieka niezwykłym umocnieniem. Jezus naprawdę jako żywy, zmartwychwstały Pan pochyla się nad człowiekiem.
Księże profesorze, odbierzmy telefon, dobrze? Słuchamy, telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja, jeśli chodzi o swoją osobę i rodzinę, mogę powiedzieć w ten sposób, że ja posiadam rodzinę od 6 lat.
A możemy poznać Pana imię?
Przemysław z Poznania.
Witamy Panie Przemku, słuchamy.
Ja posiadam rodzinę od 6 lat, żonę i dwójkę dzieci. Zawsze chodząc co tydzień do kościoła, na pewno te wszystkie... To uduchowienie na pewno w naszej rodzinie się wzmacnia, natomiast ja uważam, że najważniejsze jest to, co również przenoszą rodzice tak naprawdę, jaki wkład wnieśli w wychowanie rodzica, jaki dali przykład, ponieważ to według mnie też bardzo dużo tych emocji, jakichś doświadczeń poprzez przekazanie rodziców daje kolejnym pokoleniom. Natomiast sama Eucharystia, uważam, że tutaj też duża rola jest samego księdza, który prowadzi homilię, czy porusza bardzo często właśnie te obszary życia każdej rodziny, między innymi doskonałość roli ojca, doskonałość roli matki, również tych relacji między rodzicami a dziećmi, jak zachowywać się, jak postępować. I myślę, że to jest właśnie też główna chyba też droga, żeby też człowiek zrozumiał te wszystkie wartości, które płyną z Eucharystii. No i tyle chciałem przekazać.
Panie Przemku, a co panu daje Eucharystia w życiu rodzinnym, w życiu małżeńskim?
No, mi na pewno daje dużo poczucia takiej siły i fundamentu, wzmacnia fundament tej rodziny. To jest w zasadzie.
A czy wyobrażałby pan sobie święta bez mszy świętej?
No na pewno nie. Na pewno
czy byłyby to rzeczywiście święta?
To znaczy, no na pewno to nie są te święta, znaczy na pewno to nie są te święta, o których, które człowiek nie przeżywa po prostu tych świąt w tym momencie. Ja takie mam wrażenie. Z moich doświadczeń po prostu wynika, z tych, które przeżywaliśmy, czy mieszkaliśmy, czy żyliśmy z rodziną, to każde święta, każda Eucharystia, którą wspólnie spędzaliśmy, w jakiś sposób no, wpływa na rozwój człowieka, również pod tym duchowym, jak i takim normalnym funkcjonowaniu, bo najważniejsze według mnie to te wszystkie wartości, które daje Kościół, czy daje tak naprawdę Biblia, chodzi o to, żeby je w życiu, w każdym dniu, w każdym momencie życia w jakiś sposób doświadczać i promować.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Andrzej Prych.
Myślę, że warto tu jeszcze dopowiedzieć taką rzecz, mianowicie Eucharystia, no, skąd ona się wzięła, skąd jej taka wartość, siła? No właśnie stąd, że to Jezus Chrystus ofiarował się za nas na drzewie krzyża. Czyli mamy do czynienia z czym? Z miłością ofiarną. I tutaj Eucharystia nas uczy czego? Miłości ofiarnej. Oczywiście jeszcze można tutaj powiedzieć o tym, co jest też charakterystyczne też dla Eucharystii. Jezus tego uczył apostołów, uczy nas, że przed rozpoczęciem tej niezwykłej wieczerzy, ostatniej wieczerzy, tej pierwszej Eucharystii, umywa nogi apostołom. Czyli miłość jako postawa służby. Jezus pokazuje, że właśnie tym jest Eucharystia. On dał siebie całego właśnie dla nas, z miłości właśnie do człowieka. I tego uczy nas Eucharystia. On daje siebie, żebyśmy mogli wzrastać.
Ale to Pan Jezus, a małżonkowie, a rodzice?
Oni są umocnieni na tej drodze, dalej mają podjąć tę miłość ofiarną. Miłość ofiarną. Ofiarujemy się sobie nawzajem. Walczymy nie ze sobą nawzajem, ale walczymy ze swoim ego. Swoim egoizmem. Pragniemy przełamywać to, co małe w nas jest, by rzeczywiście ofiarować siebie tej drugiej stronie, prawda? Jeśli jedna i druga strona podejmuje ten trud i ten wysiłek i stara się podchodzić w sposób ofiarny, to jasne, że te relacje pomiędzy małżonkami, relacje pomiędzy poszczególnymi członkami całej rodziny, one będą się poprawiać. To jest jasne. Z tym, że właśnie trzeba przekroczyć, myślę, że pewną taką granicę. Pewną granicę trzeba często, to Święty Paweł też tłumaczy, dlaczego tak bywa, że pewnych tematów, które są tematami duchowymi, nie potrafi wiele osób zrozumieć. Dlatego, że po prostu nie są jeszcze duchowymi, że żyją na tym poziomie cielesnym bardziej, zmysłowym, poziomie ciała i dlatego tak trudno przejść i doświadczyć tej obecności żywej Boga, który objawia się człowiekowi, który daje się człowiekowi. Bo proszę zwrócić uwagę, no msza święta, ona jest taka sama ciągle.
Jeśli ten sam kościół,
te same słowa.
Tutaj pan Przemysław wspomniał również o kaznodziejach, jeżeli chodzi o Eucharystię rodzinne, bo przygotowane dla dzieci z myślą o najmłodszych.
One oczywiście, to nie można pozostać, myślę, na poziomie takim infantylnym, bo nieraz może być tak, że ta Eucharystia, która jest przeżywana w danej wspólnocie parafialnej z udziałem dzieci, ona często gromadzi nie tylko same dzieci, tylko po prostu gromadzi po prostu te całe rodziny. To nie może być też tak, że tylko mówi się nieraz może w sposób bardzo infantylny, no ale no trudno, żeby innym językiem mówić, jeśli są dzieci i mówi się do dzieci. Ale to co? Każdą niedzielę mają na tym poziomie przeżywać Eucharystię i wchodzenie w rozważanie słowa rodzice i dorośli? Nie. Oni powinni również usłyszeć.
Wzrastać.
Oczywiście.
Wierzę.
Jest coś dla dzieci, ale też i dorośli powinni usłyszeć też konkretne słowo.
Księże profesorze, kolejny telefon odbierzmy. Halo, słuchamy, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi?
Robert z Opoczna. Zacznę od tego, że powiem, że...
Małżonek, ojciec?
Małżonek, ojciec. Małżonek od 19 lat. Ojciec od 17 lat. Najstarsza moja córka ma 17 lat. Najmłodszy synek miesiąc czasu. Także czwórka to dzieci.
Cieszymy się i gratulujemy.
Dziękuję, Bóg zapłać. Ja chciałbym poruszyć trzy kwestie. Pierwszą kwestię to to, co ojciec mówił, ksiądz Andrzej, a jeszcze powiem o tym, że jestem związany w jakiś sposób z misjonarzami świętej rodziny, bo nawet kiedyś jeździłem na powołaniówki do misjonarzy świętej rodziny i wielu księży mam znajomych i nawet mój siostrzeniec jest w misjonarzach świętej rodziny, także jestem w jakiś sposób związany nawet z misjonarzami świętej rodziny.
Czyli święte, teraz, dojrzałe powołanie do ojcostwa i do rodziny.
Tak jest. Teraz pierwsza rzecz. Mówiliśmy o tym, że teraz śluby zazwyczaj są udzielane w Polsce na mszy świętej. I ja to chciałem zwrócić uwagę, bo swego czasu dla mnie sprawa słowo komunia to była zarezerwowana. To była słowo komunia, to była związana tylko z jednym, przyjęcie Pana Jezusa do serca. Komunia święta, to było słowo święte. I dopiero w liście, o którym już tutaj ksiądz mówił, w liście papieża do rodzin, gdzie papież porównał małżeństwo do komunii osób, to we mnie wzbudził się taki wielki szacunek do małżeństwa, bo jest to komunia osób. Porównana jest tak bardzo mocno i bardzo głęboko do komunii. Nie? Także to jest taka, moim zdaniem, mocne porównanie. Tak jak zjednoczenie mnie z Panem Bogiem, tak samo tu zjednoczenie w małżeństwie. A bardzo mocno jakoś na mnie wywarły wpływ te słowa, które Ojciec Święty skierował w liście do rodzin. To jest jedna kwestia, którą chciałem poruszyć. Drugą kwestię, ksiądz tutaj mówi o tym, że jakaś sąsiadka mówiła, że ona chodzi, że inna chodzi do kościoła, sąsiadka, a jest niedobra. I tutaj mi się tak przypomniał taki troszkę w formie dowcipu, żartu, który ksiądz kiedyś na jednych z nauk mówił o tym, że na statku jeden z kapitanów uczęszczał codziennie na mszę świętą, aby bardzo niedobry dla swoich marynarzy. I kiedyś ci marynarze nie wytrzymali i poszli do niego i mówią, pytają, panie kapitanie, no ale pan codziennie chodzi na mszę świętą, a jak pan jest dla nas nieprzyjemny, jak dużo pan od nas wymaga, jak pan jest dla nas nawet czasem niedobry. A on mówi, ale zastanówcie się, jak ja bym był niedobry dla was, gdybym nie chodził na tę mszę świętą. Także my chodząc na tę mszę świętą się zmieniamy. To nie znaczy, że my już jesteśmy świętymi. To nie znaczy, że my nie popełniamy błędów. Ja wiem o tym, że czasami osoby, które chodzą do kościoła, są brane bardziej pod lupę i każdy ich błąd jest bardziej no bardziej oceniany. I to jest,
również,
to jest
pewno, również, panie Robercie, rodziny.
No tak jest, również w rodzinie, to jest bardziej ocenione. Tutaj jeszcze ksiądz mówił o tym, że to jest piękne przyznać się przed dziećmi do swoich błędów, znaczy czy waści między małżonkami. A ja doświadczyłem ostatnio również tego przyznania się do błędów przed dziećmi, to znaczy do błędu takiego, że sprzeczałem kiedyś ich i później się okazało, że to skarcenie było niesłuszne. I no, w czasie tam jakiejś modlitwy do tego się przyznałem i zauważyłem, jaki piękny wpływ, jaka piękna reakcja dzieci była na to. Także myślę, że to też jest ważne, żeby umieć się przyznać, bo nie jesteśmy świętymi, każdy z nas popełnia błędy i przyznać się do tego błędu.
Panie Robercie, bardzo dziękujemy za to świadectwo również. Pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo ciekawy, piękny głos tutaj, forma świadectwa i pewnej dopowiedzi. Komunia osób, rzeczywiście to ma pan rację, że wcześniej to odniesienie było konkretnie tylko podejmowane w stosunku do Bożych osób, prawda? Ale myśl to rozwinęła...
Nigdy nie było tak traktowane interpersonalnie,
absolutnie.
Między osobami
dopiero później. Co prawda, te idee się już przed Soborem pojawiały, notabene właśnie Karol Wojtyła był tym, który tę myśl Communio Personarum rozwijał w tekstach jeszcze tutaj naukowych, które się ukazywały przed Soborem Watykańskim II, ale wiemy dobrze też, że właśnie papież Jan Paweł II brał udział w Soborze Watykańskim II też i wiele z tych myśli, zresztą ono potem pojawiło się i jeśli mówimy o pewnej jakiejś myśli przewodniej, to właśnie ta idea komunii jest taką myślą Soboru Watykańskiego II. I dalej idąc, poszedł dalej, można powiedzieć, że papież wypłynął na głębie jeszcze i jeszcze dalej pochylał się nad tym zagadnieniem. Możemy mówić, no tak jak ta miłość osób bożych jest tą niezwykłą wymianą, prawda? Tych bożych osób, miłość Ojca i Syna, to Duch Święty. To jest ten wzór, można powiedzieć, no, niesamowity wzór dla nas ludzi, ale właśnie tak, właśnie ta miłość osobowa, ta miłość daru, miłość wymiany, no proszę zwrócić uwagę, jeśli podejdziemy w taki sposób, jaki zgodnie z zamysłem Pana Boga, jeśli oni pokochali się, chcą być razem i ta miłość jest prawdziwą, ten znak ich wzajemnego oddania jest prawdziwy. Oni wcześniej powiedzieli, że tak, zakładamy, wchodzimy w specyficzną relację, zakładamy przymierze pomiędzy nami, składamy sobie przyrzeczenia, ślubujemy, prawda? Mówimy powszechnie, że ślubujemy i przywołujemy kogo? Boga w Trójcy Jedynego. Tak mi dopomóż, Panie Boże, prawda? W Trójcy Jedynej wszyscy święci. Tak, przywołują...
Czyli całe niebo.
Całe niebo, tak, proszą o to. I teraz z miłości ich dwojga, zdaje tego obdarowania ich, pojawia się ktoś trzeci. Nie było, a jest. A z miłości ich dwojga, na zasadzie właśnie wymiany tych darów. No coś niesamowitego. Jeśli właśnie w taki sposób zgodnie z zamysłem Bożym podejdzie się. Można też to sprofanować. Można to sprofanować, ale jeśli z tym Bożym, zgodnie z Bożym zamysłem się pójdzie, to jest coś niesamowitego w doświadczeniu ludzkim, doświadczeniu małżonków, którzy stają się rodzicami.
Ta płaszczyzna sakramentalna, ta płaszczyzna eucharystyczna dodaje jakby kolejnego wymiaru życiu człowieka i rodziny. Ukazuje ten wymiar wciąż nadprzyrodzony. Łączy nas z
rzeczywistością nieba. Tak
z rzeczywistością nieba, z przyszłością człowieka.
Tak, i mamy również wymiar eschatologiczny. Oczywiście, że tak.
Bo w rodzinie rodzimy się dla świata i w rodzinie umieramy dla nieba.
Albo rodzimy się dla nieba.
Albo rodzimy się dla nieba. Tak, prawda? Tak. Umieramy dla świata, rodzimy się. Naturalne etapy życia człowieka jakby przechodzą przez rodzinę i zawsze one są łączone z Eucharystią. Sakrament małżeństwa, chrzest święty, kolejne sakramenty, po ten ostatni właśnie już po ten ostatni etap naszego życia, gdzie przy Eucharystii jesteśmy odprowadzani na miejsce, w którym oczekujemy zmartwychwstania.
Tak jest, gdzie podejmujemy też konkretną modlitwę za tę osobę, która odchodzi, prawda?
Stawienie
modlitwy w stawienniczą. Tak jest.
O rodzinę i o przyszłość, bo rodzina to nie jest tylko ta społeczność ludzi, która gdzieś mieszka ze sobą, ale to jest i historia ich przodków.
Tak, oczywiście.
I przyszłość.
I przyszłość, tak jest, bo to święte obcowanie. Jesteśmy tymi, którzy, nie tylko my tutaj jesteśmy, prawda, i tylko jest ten wymiar, jest jeszcze inny wymiar, wymiar duchowy. On jest realny, rzeczywisty, mimo że niewidzialny.
Ten wymiar odkrywamy również, te tajemnice odkrywamy również rzeczywistości rodziny. Proszę księdza profesora, jeszcze jeden telefon. Halo, prosimy, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie Krzysztof pozdrawia.
No, panie Krzysztofie, witamy również ojca.
No, dziękuję bardzo serdecznie. Chcę powiedzieć, że właśnie akurat ta bardzo dla mnie ważna i bogata katecheza i transmisja przypada apena zaledwie 40 godzin po tym święcie, który w Kościele, można powiedzieć, poniekąd wszystko wyjaśnia, no bo cały czas słyszałem w niedzielę, że no biedni homileci się tam zwijali, bo mówią, kazania muszą być krótkie, dlatego że to dotyczy tajemnicy, no i to tej tajemnicy to my tu nie możemy rozwikłać, a tu jednak okazuje się, że właśnie ta katecheza dzisiejsza i ten problem bardzo się łączy ściśle z tą tajemnicą Trójcy Przenajświętszej.
Ja powiem,
jeżeli
panie
my nie będziemy,
tak,
jeżeli my nie mamy nie możliwości rozwikłać właśnie tej tajemnicy Boga trójosobowego, to mamy go, to my go dotykamy w tej właśnie, w tej rzeczywistości ziemskiej. A na czym ta rzeczywistość ziemska polega? No właśnie na tym, że my tej tajemnicy nie zrozumiemy, jeżeli nie dotkniemy sprawy miłości. A sprawy miłości nie dotkniemy, jeżeli nie dotkniemy sprawy relacji. I tutaj już wchodzę w zakres tego, co ksiądz profesor powiedział. Jeżeli w wychowaniu, w rodzinie już dziecko nie ma doświadczenia tej relacji, nawet gdyby tam trudności, były problemy, rodzina, ojciec, ale jest relacja i to dziecko wzrasta w klimacie właśnie miłości, to jego nie potrzeba przekonywać nawet o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, bo ono już tego doświadcza. Ono już tego doświadcza i ta relacja właściwie, ona decyduje tutaj o wszystkim. I dlatego księdzu profesorowi jestem niezwykle wdzięczny za to, co ksiądz profesor powiedział. Zawsze, to bardzo późno w moim życiu odkryłem, że właśnie, że to jest to oblacjo. Właśnie, że hostia to jest wittima, to jest ofiara. Jeżeli my nie dotkniemy tego ofiarnego, nie wiem jak to powiedzieć, aspektu, to my nawet i możemy gdzieś przegapić pojutrzejsze doświadczenie ciała i krwi Przenajświętszej. Jeżeli my nie zrozumiemy, że to jest właśnie ta ofiara jedna, raz na zawsze złożona, na początku, która nas prowadzi, tyle razy Ojciec Święty Jan Paweł II o tym mówił, która nas właśnie prowadzi do właśnie tego, co jest ostatecznie zbawieniem, no to
ale
rzeczywiście będzie
panie
trudno,
Krzysztofie,
ale temat został znakomicie ujęty i myślę, że nawet jeżeli w rodzinach są pęknięcia, jeżeli w rodzinach są problemy, ale dziecko ma swoje przeżycia i Chrystus ma każdorazowe dojście do każdego serca tego dziecka i ono sobie poradzi, bo jeżeli to dziecko mu ofiaruje miłość, a nawet swoje cierpienie z powodu właśnie pęknięć, to i tak Chrystus ostatecznie będzie właśnie tą ofiarą, która się, jak gdyby, tak powiem, trochę prymitywnie opłacała, że tak powiem, dla zbawienia świata. No
panie
temat
Krzysztofie,
jest potężny, ogromny, dlatego dziękuję księdzu profesorowi, a ojcu Waldemarowi też dziękuję. Jeszcze będę miał pewne uwagi dotyczące właśnie sprawy tych cnót, ale to już innym
cnót,
razem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Boże
i Maria Zawsze Pozdrawiam. Dziewica.
Teraz i zawsze, panie Krzysztofie, pozdrawiam. Element też eucharystyczny, ofiarniczy i eucharystyczny. Jan Paweł II mówił właśnie o tej drodze rodziny, ale wcześniej jako Karol Wojtyła pisał i
tak
by być eucharystycznym.
Tak jest.
Dziękczynnym,
tak jest,
ofiarniczym i
eucharystycznym. Tak jest. To nie tylko samo dziękczynienie, bo to jest
Eucharystia wiąże nas zawsze
tak
z ofiarą.
Z ofiarą. Tak myślę sobie teraz jeszcze, przechodząc na ten teren rodziny, małżeństwa i rodziny, czy tam nie potrzeba tej ofiary, miłości ofiarnej? Tak myślę sobie, kiedy pojawia się dziecko, czy tam nie potrzeba ofiary? Oj, trzeba.
Tylko, że tak? Ten skarb i tę ofiarę trzeba komuś potem złożyć właśnie. tę wdzięczność swoją i chyba trzeba znowu wrócić do początku, czyli do źródła. Mówimy, Eucharystia jest źródłem.
Nie pozostać tylko na poziomie tym zewnętrznym, tak, prawda? Tak, bo... Ale wejść właśnie w te w głąb i być przy źródle, być przy tym duchowym źródle. To jest to źródło w Bogu, prawda?
I stąd też ten motyw ofiarniczy tutaj się pojawia. Rodzice, którzy ofiarują swoje życie, czyli to wszystko, ten cały dynamizm, dynamikę.
Ofiarują swoje życie, ale też i ofiarowują swoje dzieci Bogu.
I swoje dzieci, tak, bo to są owoce. Pan Krzysztof mówił, że powołując się na kaznodziejów niedzielnych, że tajemnicy nie da się zdefiniować. Nie da się tajemnicy zdefiniować, ale w tajemnicę można wejść, można ją zgłębiać,
można wejść, tak,
i poznawać jej piękno, tak jak i być, żyć w tej tajemnicy, jak się wchodzi chociażby w las. Może to też być analogia niepełna, ale troszeczkę przybliżająca.
Ale można, jak najbardziej, nawet co więcej trzeba
spróbować,
zakosztować, zasmakować. Ciekawie o tym mówiła. Warto też sięgać do ludzi, którzy przeżyli wielkie, wspaniałe historie duchowe. Chociażby tak Teresa z Avila, zwana Wielką, która na przykład mówiła o tym, pisała o tym, że Bóg jest duszą mojej duszy. Odkryła to, że on jest mojej duszy. Odkrycie, no nie, coś jest niesamowitego, prawda? Można powiedzieć, no to jej doświadczenie, jej takie pewne subiekty, ale tak, to ona tego obiektywnie doświadczała. To faktycznie stało się udziałem jej życia. Dalej myślę sobie, sięgając do tekstów Pisma Świętego, Jezus o tym mówi w Ewangelii Janowej, o tym, że ci, którzy zachowują Boże przykazania, Ojciec umiłuje go, kocha, ale umiłuje go i przyjdziemy do Niego i będziemy u Niego przebywać. Czyli Bóg w Trójcy Jedynej przychodzi do człowieka, do jego duszy. A ci, którzy zachowują przykazania, ci, którzy otwierają się na Pana Boga, którzy pragną, to jest też niesamowitym czymś, ten moment przyjścia, to człowiek odczuwa wręcz, fizycznie odczuwa to przyjście Boga, dotknięcie Jego wnętrza. I takim właśnie Bóg jest, pełny miłości, nie Bogiem dalekim, Bogiem bliskim. Oczywiście dotykamy też tutaj tajemnic, prawda, misteriów, łaski też, bo to się wiąże z łaską, z darem Bożym, ale Bóg jest hojny w swoich darach dla ludzi. Bardzo pragnie, żeby ludzie zbliżali się do Niego, żeby przychodzili do Niego, mimo tych swoich słabości, mimo swoich ułomności, żeby przychodzili do Niego. Taka jeszcze jedna myśl przychodzi w tych wielkich cudach i znakach, jakie pojawiają się współcześnie. André Frossard, wielka, wspaniała postać, człowiek niewierzący. Człowiek, który wychowany był. On w rodzinie ateistycznej, komunistycznej. I podróżuje z kolegą w Paryżu. A ten kolega chciał wyjść na chwilę do kościoła i wszedł do kościoła, a jemu się spieszyło. André Frossard szuka go. Wchodzi do tej kaplicy paryskiej, wystawiony Najświętszy Sakrament, on mówi potem, on nie miał pojęcia, co to w ogóle jest, prawda, Najświętszy Sakrament, monstrancja, no to jest, nie miał w ogóle pojęcia, co to jest. Wszedł i to jest ten moment, gdzie dotknęła go łaska Boża.
I dotknął sakrum.
Dotknął sakrum. To był ten moment, on uwierzył. Nowa jakość. To się nagle pojawiło w nim. Zmienia w ogóle życie.
I właśnie często wracam do prozy. Do codzienności. Ta codzienność potrafi właśnie zabić albo zasypać tę wrażliwość i tę jakość, tę świętość chwil tej tajemnicy początku małżeństwa, czyli tej świętości nieskalanej bieli sukni pani młodej, eleganckiego stroju i atmosfery świątecznej, właśnie tego wydarzenia, którym jest sakrament małżeństwa, przeżywany w kontekście tajemnicy Eucharystii. I wciąż musi być walka o to, aby tę świeżość, tę tajemniczość i to sakrum...
I też tę czystość, nie?
Tę czystość,
można powiedzieć tutaj, bo relacja... wspomniał ojciec, właśnie to jest to, żeby z czystą duszą szli do ołtarza. Niekoniecznie to musi tak być. Nawet powiedzmy to przynaglenie duszpasterskie, prawda? W postaci, prawda, pewnego dopingu, że jakaś tam kartka jest dana. Ale to jest kwestia teraz czego? Tego, co w człowieku się dzieje. Czy on rzeczywiście chce to przeżyć, spotkanie z Bogiem, czy też przymusili kogoś i on robi to dlatego, że No ale tak naprawdę gdzieś tam w głębi to mi się nie podziało wiele.
Zwyczaj i obyczaj, a nie pragnienie serca.
A nie pragnienie serca. A to jest
szczera miłość, nie?
Właśnie, właśnie. Są wątpliwości. Czy to jest szczera miłość? Czy to jest ta miłość ofiarna? Czy ona może być, ale to nie jest tak do końca, powiedzmy na pewnym jakimś tam poziomie, prawda? Nieraz to są strzępki miłości. Strzępki miłości. Coś tam z miłości jest, ale gdzieś brakuje tej spójności. Tu, to wejście takie, tak w głębie tego doświadczenia, to Chrystus daje właśnie takie zrozumienie, Duch Święty, którego nam daje, że to jest zupełnie nowa jakość, zupełnie inaczej się to widzi. Chociaż znowu kolejna myśl przychodzi mi, związana chociażby z błogosławionymi małżonkami, czy to rodzicami świętej Teresy z Lizjei. Prawda? Kiedy oni o sobie jedno o drugim myślało, czy ja będę, on myślał o niej, czy ja będę dobrym mężem dla niej. Nie, jak zazwyczaj ludzie pytają, czy to jest dobra partia, czy ona mi pasuje, czy z nią, no.
Czy to jest dobry materiał dla zdjęcia?
A zupełnie z innej strony, prawda? On się pyta, czy ja będę dobrym mężem dla niej. No to jest zupełnie inaczej postawiona sprawa. To widać, że to człowiek wrażliwy, człowiek, który kocha, nie egoista. A zazwyczaj to jest tak, że no po prostu no jesteśmy egoistami i ten punkt ego stawiany jest w centrum. Zresztą w świecie współczesnym on jest wyniesiony na piedestał. Ta realizacja, egoizm, a co?
Sukces.
No to wtedy się patrzy się, raczej no intercyza. Jeśli masz, żeby co, aha, to prawda, musi. No tak na to wygląda. Czy do końca.
To już zakładanie,
że prawdopodobnie.
Zakładanie wierność.
No, że coś nie wyjdzie. Że to nie jest pójście na całość.
Czyli, księże profesorze, Eucharystia, która jest źródłem tajemnicy początku małżeństwa i rodziny, również tworzy w małżeństwie i rodzinie przestrzeń do zdobywania, osiągania świętości.
Tak. Tak można by powiedzieć. Tak można by, jest umocnieniem dla tej codzienności, bo przecież dążenie do świętości i osiągnięcie świętości w życiu małżeńskim, rodzinnym, to jest nic innego jak właśnie w tej codzienności odnoszenie się i liczenie się z Jezusem Chrystusem, ale nie z Jego samą nauką, tylko że z Nim jako osobą, i przyjęcie Jego osoby do swojego życia, to znaczy również i nauki, tego, czego Jezus wymagał, czego nauczał, do czego zapraszał, do czego zachęcał, to pójście też i niedawno mogliśmy rozważać to słowo, tą wąską, prawda, ścieżką i bramą. To jest takie zaproszenie. I to daje, Eucharystia daje siłę i moc do tego, żeby mogli realizować na co dzień sakrament małżeństwa, który trwa. Żeby mogli to realizować na co dzień. To daje pewną siłę, daje pewną moc, taką duchową moc.
I teraz przykład rodziców staje się przykładem dla dzieci i już tu jest przygotowanie do życia w rodzinie.
Dokładnie,
w rodzinie.
To jest pierwsza faza, pierwszy etap.
Rodzinie.
Pierwszy etap. Zresztą familia z konsorcjum to tak definiuje, że właśnie to jest to przygotowanie dalsze. To dalsze jest właśnie w rodzinie. To się to dokonuje. To się dokonuje tu.
Żeby było zdrowe społeczeństwo, żeby były zdrowe rodziny w społeczeństwie, musi być wcześniej. Rodzina się buduje pokoleniami, można powiedzieć.
To prawda. Ale też trzeba też i powiedzieć, i zachęcamy, że do takiego działania możemy powiedzieć wręcz prewencyjnego, żeby to zafunkcjonowało, żeby jak najwięcej małżeństw, rodzin no było dobrych i żeby było właśnie tą taką tkanką zdrową. Bo mówimy o tych małych kościołach, tych kościółkach, żeby to były żywe kościoły, prawda? Te kościoły w miniaturze, żeby one były żywe, żeby tamta
ale
wiara
się rozwijała. Ale są, profesorze, żywymi, rodziny polskie są żywymi kościołami, bo nieraz można zobaczyć, ile troski rodzice wkładają właśnie w wychowanie religijne dzieci, jak cieszą się wydarzeniami religijnymi z życia ich dzieci, czyli pierwszą komunią świętą, bierzmowaniem, jak pilnują
ale
tego,
ojcze,
aby początek,
ojcze,
jeszcze tylko dojdę do właśnie nie tylko bierzmowania, ale i ślubu, żeby początek nowej drogi życia właśnie młodzi zawierali przed ołtarzem. Tego też pilnują rodzice.
To prawda. To prawda, z tym, że trzeba by było też pewnie dostrzec, że dzisiaj mamy sporo konkurencji. Mhm. I zresztą ci rodzice mają sporo konkurencji. To nie jest takie proste, żeby właśnie ta myśl ewangeliczna, żeby ona tak weszła w życie. Ona ma szansę wejść w życie i w wielu rodzinach wchodzi. Jak ojciec powiedział, tak, mamy wiele małżeństw i rodzin pięknych i świętych. Ale też musimy powiedzieć, że tam, gdzie troszeczkę było słabiej, gdzie tylko to było na jakimś takim poziomie tylko tradycji, gdzieś nie było tego głębszego nurtu wiary, no to właśnie ta konkurencja zbiera żniwo. Tak dookreśliwym językiem współczesnym. I to są inne propozycje. To są propozycje, które są diametralnie różne od propozycji Ewangelii, prawda? Od dobrej nowiny. Inne, żeby zachłysnąć się tą rzeczywistością, prawda, konsumpcji, użycia, zmysłowości i tak dalej, materii posiadania. Chociażby zobaczmy inna kwestia, supermarkety, które nie są puste w niedzielę.
Dziwne, że w Polsce.
I dużych aglomeracji.
W innych krajach Europy czy Unii Europejskiej jakoś one są pozamykane w święta.
One są pozamykane u nas.
Italia,
u nas,
Niemcy, Hiszpania, Włochy.
I myślę też, to jest swoistego rodzaju też i konkurencja, powiedziałbym, i walka o kogo? O człowieka, o jego duszę. Tak naprawdę to o to idzie. O zbawienie bądź nie. Bądź potępienie.
Granica przechodzi również przez nasze życie i przez nasze rodziny.
Kiedy człowiek też ogląda różnego rodzaju programy, które przerzucamy, oglądamy, takie czy inne, no to widzimy, że gdzieś sprawa religii, wiary, Ewangelii, to jest sprawa gdzieś jakaś marginalna. Ona jest tak przedstawiana, że nawet mówić na ten temat to nie jest się na pewno na bieżąco. No niestety, tak to właśnie jest. Wielu nawet się wstydzi. Jeśli nie jest ugruntowany w wierze, jeśli nie żyje na co dzień, prawda, nie ma tego osobowego kontaktu i osobistego z Jezusem Chrystusem, no to może być tak, że nawet się wstydzi tego, że to tak się dzisiaj nie mówi, że to nawet nie wypada, nie przystoi, żeby w taki sposób mówić. Dlatego bezwzględnie oczywiście należy głosić Ewangelię życia, Ewangelię rodziny, właśnie tę dobrą nowinę, że właśnie na temat życia w małżeństwie i rodzinie, na temat celu, do którego zostaliśmy powołani, i dalej formować i dalej rozwijać pewne konkretne dobre założenia, prawda?
Ksiądz profesor spotkał się z rodzinami, których życie nie układało się, można powiedzieć, filmowo, czy z których życie nie było wyjęte jak z cudownej bajki, ale było trudne, monotonne, ale wszyscy doświadczali piękna i mieli satysfakcję, że potrafią znosić te trudy, a te trudy też były znoszone wraz właśnie z Eucharystią.
Tak, to prawda. Znam takie osoby i wiem, i nawet teraz borykają się z pewnymi trudnościami, wielkimi trudnościami, a w Eucharystii czerpią siłę i moc do rozwiązywania do tych trudnych spraw, bardzo kryzysowych, o tak bym nawet powiedział, ich życiu, w życiu dzieci. Przecież to rodzice pragną szczęścia dla swoich dzieci. Jeśli któremuś się nie wiedzie, gdzieś tam jego życie...
To cierpią cierpieniem dzieci.
Tak, to duchowe, moralne gdzieś, powiedzmy, ono weszło na jakieś meandry. No to cierpią, no bo wiedzą, że to nie jest tak, że ta droga może wcale nie doprowadzić syna czy córki do zbawienia. Bo to w tych kategoriach patrzy na to człowiek wierzący. Dla niego nie jest najważniejsze to, prawda, tylko sprawa wybudowania domu, posadzenia drzewa, nie to, jak to mężczyzn mówi się. Ale dalej patrzy na to w kategoriach wiary, że ani zdrowia. Najważniejsze jest zbawienie, żeby osiągnąć zbawienie.
Właśnie, bo jeżeli dzieci wyfruną, mimo olbrzymiego wysiłku i inwestycji duchowych, emocjonalnych włożonych w dzieci, nadziei, one wyfruną z domu rodzinnego, pogubią się na ścieżkach życia, czy znajdą się potem w domu ojca, jak to często mawiamy, czyli osiągną zbawienie? Myślę, i to jest chyba troska też troska rodziców,
dojrzałych. Ale myślę, że to jest tak, niezwykle ważna inwestycja, jeśli w domu była miłość ofiarna.
To
jest oczywiście, z tym chcę łączyć. Żyło się Eucharystią. Małżonkowie żyli też sakramentem małżeństwa. Życie wiary było czymś naturalnym w tym domu. Dzieci to widziały, też było potwierdzenie w czynach. Ja myślę, że mogą być spokojni, bo to, co ze swojej strony mieli dać, to na pewno dali. A dalej widząc, oczywiście serce każdego rodzica, jak widzę, ono będzie zawsze wrażliwe na to, co dzieje się z dziećmi. I na pewno też tutaj modlitwa i Eucharystia i też Eucharystia przyjmowana też tą intencją, też modlitwy wstawienniczej. Przyjmuję Jezusa do swojego serca, ale też i modlę się w intencji tych najbliższych, prawda? Czy też Eucharystia sprawowana przez kapłana w tej konkretnej intencji, prawda? To ma głęboki sens i głębokie znaczenie i jest głęboką, wielką wartością duchową.
Miłość to wierność wyborowi. Często o tym śpiewamy, przypominamy sobie te słowa. Małżonkowie wybrali siebie, pokochali i tę miłość rozwijają dalej w rodzinach, przekazując ją. A Eucharystia jest źródłem i mocą dla małżeństwa i dla rodziny. O tym dzisiaj rozmawialiśmy w studiu Radia Maryja i w studiu telewizji Trwam wraz z naszym gościem, z księdzem doktorem Andrzejem Prybą, misjonarzem Świętej Rodziny, pracownikiem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Raz jeszcze, księże profesorze, dziękuję za przybycie. Państwu dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.